ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko:
Peter Kirten.
Pseudonim:
Wampir z Düsseldorfu.
Skazany za
9 morderstw.
Wyrok:
kara śmierci za każde z zabójstw.
Wykonana
2 lipca 1931 roku przez dekapitację.
Nie mam sumienia. Nigdy nie miałem żadnych wątpliwości w sercu. Nie mówiłem sobie w myślach, że to, co robię, jest złe.
Te słowa wypowiedział podczas rozprawy niespełna 48-letni Peter Kirten, niemiecki seryjny zabójca, któremu udowodniono 9 morderstw, choć prawdopodobnie popełnił ich nawet kilkakrotnie więcej. Mimo że od jego zbrodni minęło już prawie 100 lat, to wciąż jest uważany za jednego z najbardziej odrażających morderców w historii. Peter Kirten urodził się 26 maja 1883 roku w Kolonii jako jedno z 13 dzieci ojca alkoholika, przestępcy i pedofila skazanego za gwałt na jednej ze swoich córek. Peter dorastał w koszmarnych warunkach, także mieszkaniowych, ponieważ wszyscy domownicy zajmowali wspólną izbę. Dzieci wielokrotnie były świadkami gwałtów i awantur ze strony pijanego ojca. Po latach Peter zwierzał się psychiatrze.
Żyliśmy w skrajnej biedzie. Cała rodzina cierpiała przez alkoholizm ojca, a ja najbardziej, jako najstarszy syn.
Wychowany w patologicznej rodzinie, Peter przeżył inicjację seksualną z jedną ze swoich sióstr. Gdy jego ojciec trafił do więzienia za wspomniany gwałt, matka, przez lata bita i maltretowana, postanowiła odejść od męża. Jednak dla Petera było już za późno, by iść inną drogą niż ta, którą nauczył go ojciec. Gdy miał 9 lat, zaprzyjaźnił się z mieszkającym po sąsiedzku Hyclem. Ten pokazał chłopcu, jak torturować i zabijać psy. Peter był zafascynowany, odczuwał wręcz fizyczną przyjemność na widok krwi. Po latach wyznał, że upodobanie to zawdzięczał też sąsiadce, która pomagała jego rodzinie w czasach, gdy cierpieli ogromny głód.
Dawała mi czasem do picia krew zwierząt. Była pyszna.
Kiedy chłopak skończył 13 lat, rodzina Kirtenów przeprowadziła się do Düsseldorfu. Wkrótce po przenosinach Peter uciekł z domu. Odtąd żył na ulicy, utrzymując się z napadów i kradzieży. W wieku 15 lat został aresztowany i w ten sposób otrzymał swój pierwszy z w sumie 17 wyroków. Gdy wyszedł z więzienia, zabił po raz pierwszy. Pewnego dnia wraz z dwoma kolegami wybrał się na wycieczkę. Chłopcy postanowili popływać tratwą po Renie. Nagle podczas kłótni z jednym z kolegów Peter zepchnął swojego towarzysza z tratwy. Drugi z chłopaków, niewiele myśląc, chciał rzucić się na ratunek.
Oszalałeś? Przecież on tonie!
Peter jednak nie tylko nie popłynął ratować tonącego kolegi, ale także zepchnął drugiego towarzysza w nurt rzeki. Obaj młodzi mężczyźni zginęli. Tego podwójnego morderstwa nigdy nie udało się udowodnić. Niedługo potem Kirten napadł na dziewczynę, próbując zaciągnąć ją w krzaki i udusić. Gdy wydawało mu się, że ofiara jest już martwa, porzucił ją i uciekł. Dziewczyna jednak przeżyła, ale nie zgłosiła tego na policję, wskutek czego napastnik pozostał bezkarny. Kolejne lata Peter spędził głównie na odsiadkach w więzieniu za kradzieże i rozboje. 25 maja 1913 roku włamał się do znajomej gospody przy Wolfstrasse w Kolonii. Ponieważ nie znalazł w niej nic wartościowego, postanowił przejść do części mieszkalnej. Tam otworzył drzwi do pierwszego pokoju z brzegu. Spała w nim 13-letnia córka właścicieli gospody, Christine Klein. Kirten udusił śpiącą dziewczynkę, a dla pewności, że nie żyje, oraz z rozmiłowania w widoku krwi, podarżnął jej gardło scyzorykiem. Jak zeznał później...
Wszystko trwało około 3 minut. Potem zamknąłem drzwi i wróciłem do domu w Düsseldorfie.
Morderca przekonał się, jak bardzo podnieca go widok tryskającej krwi. Zwiększył brutalność swoich napadów, tak by nie tylko okradać, ale także i ranić ofiary. Lubił też czuć ich strach. Według niektórych źródeł w tamtym czasie Kirten zabił jeszcze co najmniej 2 osoby, pozbawiając je życia za pomocą siekiery. W 1914 roku, po wybuchu I wojny światowej, Peter został powołany do wojska. Szybko jednak zdezerterował i kolejnych 7 lat spędził w więzieniu. Gdy wyszedł w roku 1921, postanowił się ustatkować. Z pomocą siostry poznał swoją przyszłą żonę.
Ożeń się z nią, Peter. Może nie jest zbyt ładna, ale mówię ci, to dobra dziewczyna.
Wkrótce po ślubie Kürten znalazł pracę w fabryce. Wydawało się, że jego życie wyszło na prostą. Jednak pewnego dnia zobaczył coś, co przypomniało mu o dawnej fascynacji, dokładając do niej nowe zainteresowanie. Ogień.
To był wyjątkowo krwawy zachód słońca.
Zanim Peter wrócił do mordowania, miał na koncie 17 podpaleń. W lutym 1929 roku napadł na kobietę, której zadał 24 ciosy nożem. Ofierze udało się przeżyć. Inaczej było w przypadku zaatakowanego 10 dni później 45-letniego Rudolfa Schiera. Dźgnięty 20-krotnie mężczyzna zmarł na miejscu. Jak się później okazało, zanim zabił Schiera, Kürten zamordował jeszcze 8-letnią Rosę Olige. Ciało dziewczynki znaleziono na placu budowy. Została zabita przez 13-krotne dźgnięcie nożyczkami. Morderca wrócił jeszcze tego samego dnia na miejsce zbrodni. Polał zwłoki naftą i podpalił. Według późniejszego raportu policyjnego oświadczył:
w przypadku tej małej wyssałem także krew z rany na skroni.
Ponieważ w bardzo krótkim czasie zostały brutalnie napadnięte 3 ofiary, dziecko, kobieta i mężczyzna, z których 2 zamordowano, policja z impetem wzięła się za śledztwo. Wkrótce znaleziono i osadzono w zakładzie psychiatrycznym domniemanego winnego, choć śledczy nie mieli pewności, czy złapano właściwą osobę.
Myślisz, że faktycznie to ten chory psychicznie Stausberg zrobił coś takiego?
No mam nadzieję, że to on, bo inaczej ten psychol wciąż jest na wolności.
Nadzieje okazały się płonne. W sierpniu 1929 roku znaleziono ciała 2 bestialsko uduszonych dziewczynek. 5-letniej Gertrudy Hamacha i jej 13-letniej kuzynki Louise Lenzen. Jak się później okazało, morderca poznał je na festynie. Poprosił starszą z nich, żeby pobiegła kupić mu paczkę papierosów.
Jestem przy pana, ale muszę pilnować Gertrudy.
Spokojnie, ja się nią zajmę.
Gdy Louise poszła, Kürten zaciągnął 5-latkę w krzaki i udusił. To samo zrobił ze starszą dziewczynką, kiedy tylko wróciła z papierosami. Podniecenie, jakiego doświadczył po tej zbrodni, nakręciło go tak bardzo, że już następnego dnia zaatakował kolejną ofiarę. Była nią Gertrude Schulte, służąca. Na szczęście kobiecie udało się przeżyć, a co więcej, zapamiętała wygląd napastnika. Policja wreszcie mogła dysponować rysopisem mordercy. Tymczasem ten atakował bez opamiętania. Tylko 29 września chciał pozbawić życia co najmniej 3 osoby. Ofiary uszły z życiem. Niestety inaczej było w przypadku 31-letniej Idy Reuter, która została brutalnie zgwałcona i uduszona. 2 tygodnie później Kürten zabił jeszcze 22-letnią Elisabeth Doria. Ostatnią śmiertelną ofiarą wampira z Düsseldorfu była prawdopodobnie 5-latka, Gertrude Albermann, zabita 7 listopada. Dziewczynka została pchnięta nożem 36 razy i umarła od uduszenia. Morderca tymczasem postanowił napisać list do jednej z lokalnych gazet.
Patrz, Kurt, jakiś czubek pisze, że wie, gdzie jest ukryte ciało Marii Hahn, tej młodej kobiety zamordowanej w sierpniu.
Maria była jedną z ofiar Petera Kürtena. Gdy okazało się, że anonim został wysłany prawdopodobnie przez sprawcę tego zabójstwa, w mieście wybuchła panika. Wampir z Düsseldorfu znalazł się na ustach wszystkich. Być może Peter, który wcześniej nie zabiegał o medialną sławę, był już zmęczony swoim postępowaniem i chciałby go wreszcie złapano. Pewnego dnia, przypadkowo, uratował z opresji nagabywaną na ulicy przez natarczywego mężczyznę służącą, Marię Budlik. Zaprosił dziewczynę do siebie i zaoferował jej pomoc w szukaniu pracy. Powiedział też, że jeśli chce, może się u niego zatrzymać. Jak później zeznał:
zgodziła się pójść do mojego mieszkania przy Mettmannerstrasse, ale potem uznała, że nie chce ze mną uprawiać seksu i poprosiła, żebym znalazł jej inny nocleg.
Rzeczywiście, Budlik i Kürten wyszli z mieszkania w poszukiwaniu innego miejsca, gdzie Maria mogłaby przenocować. Gdy przechodzili koło odludnego zaułka, Peter rzucił się na kobietę, chcąc zmusić ją do stosunku. Ale kiedy go odepchnęła, postąpił inaczej niż zwykle. Po prostu zrezygnował z ataku i puścił Budlik wolno. Podpytał ją tylko, czy aby nie zawiadomi policji.
Pamiętasz, gdzie dokładnie mieszkam?
Dziewczyna przytomnie zaprzeczyła. Nie wniosła też skargi, ale zwierzyła się z całej sytuacji w liście do przyjaciółki. Adresatka wyręczyła Marię i zgłosiła sprawę na policję. Funkcjonariusze wezwali Budlik, by złożyła zeznania i ujawniła adres napastnika. Policjanci nie zastali Krytena w domu. Dowiedział się o ich wizycie od sąsiada. Morderca miał już jednak dość życia w strachu. Postanowił przyznać się do wszystkiego. Najpierw swojej żonie. Kobieta przeżyła szok, dowiadując się o drugim obliczu swojego spokojnego na pozór męża. Krzyczała i płakała.
Powinieneś się zabić. Ja wtedy zrobiłabym to samo. Przecież moje życie straciło przez ciebie sens.
Targany wyrzutami, Krytyn zaproponował, by żona doniosła na niego na policję i otrzymała tym samym nagrodę finansową, wyznaczoną za pomoc w schwytaniu seryjnego mordercy. Tak też się stało. Zabójca został zatrzymany 24 maja 1930 roku pod kościołem Świętego Rocha. Przyznał się do aż 79 przestępstw, w tym co najmniej 23 morderstw. Ostatecznie udowodniono mu 9 z nich, a także 7-krotne usiłowanie zabójstwa. Obrona zamierzała, bezskutecznie, udowodnić, że był niepoczytalny, bo nie mieściło się to w ludzkim pojęciu, by ktoś w pełni władz umysłowych dokonał tak strasznych czynów. Adwokat Krytyna twierdził.
W jego osobie skupiają się niemal wszystkie perwersje. Zabijał mężczyzn, kobiety, dzieci i zwierzęta. Wszystkich, których napotkał.
Podczas procesu, który rozpoczął się 13 kwietnia 1931 roku i trwał 10 dni, morderca trzymany był w klatce po to, by nie uciekł. Został skazany na śmierć przez ścięcie. Przed straceniem Peter wyspowiadał się i przyjął komunię. Na ostatni posiłek zażyczył sobie sznycel wiedeński, smażone ziemniaki i butelkę białego wina. Był wyraźnie podekscytowany wyrokiem, zachowywał się tak, jak gdyby nie mógł doczekać się dekapitacji. Jedne z jego ostatnich zdań brzmiały.
Czy po ścięciu, choć przez chwilę będę słyszał, jak moja krew wypływa z szyi i ścieka do metalowego naczynia? Byłaby to przyjemność wieńcząca wszystkie przyjemności.
Nie wiadomo, czy było mu dane przeżyć tę przyjemność. Jedno jest pewne. Peter Krytyn został ścięty na dziedzińcu więzienia w Klingeplitz 2 lipca 1931 roku.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.